W dzisiejszej katechezie chcemy przyjrzeć się trochę liturgii Wielkiego Piątku, tej bardzo specjalnej liturgii, która jest liturgią męki pańskiej. Może jedno słowo, żebyśmy mieli rozróżnienie. Nie chodzi o takie, jakby powiedzieć, podejście, jak to mamy w przypadku oglądania misteriów pasyjnych. Wiadomo, że takie były w przeszłości. Często słyszeliśmy, że takie było kilka dni temu w Poznaniu z udziałem bardzo wielu artystów i w ogóle uczestników. To są przedstawienia, nie, te wyobrażenia, które pomagają nam wielokrotnie, czy na różne sposoby, w sposób wieloraki postrzegać, dostrzegać, wchodzić w te tajemnice, jakby od zewnątrz, by stawać się tymi, którzy potrafią oglądać. Nie? Podobnie też, jeśli chodzi o filmy. Nie? Mamy jeszcze, na pewno wielu widziało film Pasja Gibsona, nie? I tak dalej. To są różnego rodzaju przedstawienia, które nam zawsze w jakiś sposób pomagają. A co innego, innym typem, innym rodzajem jest liturgia. Liturgia, która jest działaniem Pana Boga, to jest, będziemy zawsze to sobie przypominać, który do nas przychodzi jako działający za pośrednictwem słowa i znaków. I my jako uczestnicy liturgii, nie tylko jako widzowie, tylko uczestnicy, to znaczy poddajemy się, żeby ta tajemnica, którą słowo ogłasza i którą uobecniają znaki, nie? Bo znak, sakrament jest zawsze skuteczny znak działania łaski Bożej, nie? Stawała się w nas. Więc nie tyle chodzi o zewnętrzny wymiar tych wszystkich, nazwijmy, wydarzeń, całego spektakulum, tak można powiedzieć, ile bardziej chodzi o to, żebyśmy poddali siebie działaniu Pana Boga przy okazji tego, co słyszymy, co widzimy, na co się otwiera nasze serce. To jest bardzo ważne. Niejednokrotnie o tym się niewystarczająco pamięta, możemy tak powiedzieć. Więc taka jest na początek moja taka ogólna, powiedzmy, uwaga. Taka. W tej liturgii męki pańskiej chcemy wejść w istotę tej tajemnicy, jaką było, jaką jest, bo to się stało raz i stale się to dzieje, nie? W każdym pokoleniu, nie? Każdego roku. Nie? Co to znaczy ta pasja Jezusa, czyli to urzeczywistnienie tej paschy, o której mówiliśmy wczoraj? Nie? Święty Augustyn to pięknie sformułował, nie? Jezus wziął na siebie to z nas, co jest najbardziej nasze i w czym my jesteśmy śmiertelni, żeby umrzeć, żeby dać nam drogę, nie, otworzyć perspektywę, że właśnie ta śmierć nie jest końcem, lecz nową perspektywą. Święty Augustyn mówi bardzo dosłownie, mówi tak, nie od siebie bowiem mamy to, że my możemy żyć w tej nowej perspektywie, ani on od siebie tego, że mógł umrzeć. On wziął to, że mógł umrzeć od nas, bo Bóg jako Bóg nie mógł umrzeć. Dlatego zszedł do tej tajemnicy. I w tej liturgii my jesteśmy zaproszeni, żeby jak najbardziej skorzystać z tego, podkreślam to bardzo, skorzystać z tego, żebyśmy dzięki tej tajemnicy Jezusa Chrystusa umieli dowartościować, tak można powiedzieć, nie? I tak trzeba powiedzieć, dowartościować i wykorzystać co? Nie nasze sukcesy, nie nasze ludzkie perspektywy, naszą dobrą wolę i tak dalej, tylko ten fakt, że jesteśmy śmiertelni. W normalnym takim biegu naszego życia nam nie przychodzi, żeby korzystać z tego faktu, że ja jestem śmiertelny. Jezus wziął tę śmiertelność, żeby jej nadać nowy sens, żeby to nie był koniec, lecz nowa perspektywa. I to jest jedno z najbardziej takich, najbardziej wymownych faktów, tak możemy powiedzieć, że ten, który jest Bóg, jest, który jest, jest dla życia, jest dla ciebie, jest tym, który stale objawia swoją miłość, przebacza, wszedł na miejsce, nie? Na krzyż, do grobu, gdzie my mówimy, tam życia nie ma. W krzyżu, w odrzuceniu, w niesprawiedliwości. Wszyscy mówimy, nie ma tego życia, od tego uciekamy. Tam nie ma życia. On w to wszedł, żeby stać się przewodnikiem, o tym jeszcze, jak będzie czas, to powiem więcej, byśmy my się nie zagubili na tej drodze, do której jesteśmy powołani przez odkupienie, powołani, obdarowani, żebyśmy z powrotem wrócili do naszej pełnej relacji z Bogiem, a nie zostali na płaszczyźnie wszelkiego rodzaju bałwochwalstw, to znaczy szukania siebie. Święty Bazylii jeszcze, to też takie zdanie z dzisiejszej właśnie liturgii godzin, ma bardzo ładne, między innymi, sformułowanie, że Jezus stawia przed nami takie wezwanie, taką perspektywę, żebyśmy stali się naśladowcami Jego śmierci, Jego umierania. Nosimy w ciele naszym, powie święty Paweł, konanie Jezusa Chrystusa, aby w nas się objawiło Jego życie, czy w was, jak święty Paweł mówi. My najczęściej nie wiemy, co z tym konaniem robić. Czasem z konieczności znosimy to, nie? I z konieczności umrzemy. Ale chodzi o to, żeby dzięki właśnie liturgii Wielkiego Piątku wyjść jako ludzi, z tej liturgii, którzy wiedzą, jesteśmy śmiertelni, ale to jest naszym zwycięstwem, to jest naszą korzyścią, to jest materiał, który, nie, materiał, fakt, z którego możemy skorzystać, żeby żyć jako ludzie wolni, stać się naśladowcami śmierci, można powiedzieć, męki Jezusa Chrystusa. Tu nie chodzi tyle o takie, jak my czasem myślimy, no my musimy też coś znieść i tak dalej dla Pana Jezusa. Oczywiście tego nie możemy wykluczyć, ale jest czymś, w liturgii może się dokonać coś więcej. My możemy, gdyby tak powiedzieć, ja nie wiem, jak to lepiej wyrazić, wziąć ten klucz Jezusowy, ten zarodek, czy ten zaczyn Jego umierania i włożyć gdzie? Do naszego wnętrza. Żeby się nie buntować, nie uciekać, nie? Nie mówić, o ja muszę cierpieć, muszę, nie? Tylko ja wiem, że to jest dla mnie najlepsza perspektywa. Oczywiście, łatwo powiedzieć, nie? Dlatego jesteśmy na liturgii, wystawiamy się, tak jak niejednokrotnie się mówi, na to promieniowanie tej tajemnicy, żeby ona nas przeniknęła, nie? I skoro ma być, dokonać się początek nowego życia, to święty Bazylii dalej w tym samym tekście mówi, żeby nastał początek, to co musi być? Musi być zamknięty poprzedni etap, nie? I daje ten przykład, jak zawodnicy, bo dzisiaj to biegną w koło stadionu, nie? Kiedyś biegali do jednego punktu i wracali z powrotem, nie? Każdy, żeby dobiec właściwą tam ilość tych etapów, musiał dobiec, zatrzymać się i wrócić. Święty Bazylii mówi, właśnie śmierć, nie? To spotkanie z Jezusem, to jest taki moment zawrócenia. To jest to, co będzie potem w szczególny sposób jest ukazane w liturgii Wielkiej Nocy jako śmierć, zanurzenie w tajemnicy Jezusa Chrystusa. Więc to jest takie ogólne wprowadzenie do tego, żebyśmy wiedzieli, jak podejść do tej liturgii, nie? Dlatego ta liturgia, oczywiście proszę dobrze to zrozumieć, nie, że to, nie chcemy powiedzieć, że nie jest ważna droga krzyżowa, nie? Ale dlatego ja przynajmniej jestem za tym, żeby drogi krzyżowej nie robić publicznie w Wielki Piątek, bo część będzie myślała, a my byliśmy już na pasji, na misterium, na drodze krzyżowej i na liturgię nie pójdziemy, nie? Bo czasem jest to bardziej takie atrakcyjne, nie? Więc liturgia to jest czas, w którym my się oddajemy Panu Bogu, żeby dać się napromieniować właśnie tą Jego tajemnicą. Idziemy teraz do liturgii, do struktury tej liturgii Wielkiego piątku. Są cztery części. Każda ma jeszcze jakieś tam wprowadzenie. Nie? Pierwsza to jest liturgia słowa. Kościół zawsze zaczyna od słowa, nie? Od słuchania słowa, proklamowania i słuchania słowa. Druga część to jest adoracja krzyża. Za chwilę będę bardziej szczegółowo o tym mówił. I to jest w pewnym sensie, jakby powiedzieć, trudno to powiedzieć, najważniejsza czy nie, ale to jest centralna część liturgii Wielkiego Piątku, adoracja krzyża, moje osobiste podejście. Nie? Po wysłuchaniu liturgii słowa, po wysłuchaniu pasji. I potem jest trzecia część, komunia święta, przyjmujemy Eucharystię konsekrowanego chleba w dzień powszedni i przeniesienie procesja do grobu. Spróbujmy wejrzeć na niektóre aspekty tego dnia. Liturgia słowa, ale jeszcze tak kolejno. Liturgia się odbywa w sposób bardzo prosty. Biskup wchodzi bez pierścienia, bez piuski i dokonuje tak zwanej prostracji, nie? Leżenia krzyżem na początku. Nie ma znaku krzyża. Nie? Jakiś czas pozostaje w tej prostracji. Ta prostracja to jest, jak powiedzieć, gest, który czyni głowa zgromadzenia, żeby pokazać, że my wobec tej tajemnicy, do której się zbliżamy, jesteśmy jak proch. To nie chodzi tylko o jakieś uniżenie, nie? Tylko powiedzieć, my jesteśmy totalnie inni. My z nas zawsze chcemy jakoś doprowadzić, żeby było po jakiemu, krótko mówiąc, po naszemu. Tu przychodzimy na początku tej liturgii, zresztą na początku każdej liturgii jest ten akt pokutny, ale tutaj w sposób szczególny, żeby stać się właściwym materiałem do przeżycia tajemnicy Jezusa Chrystusa. No, my chętnie byśmy myśleli, że jestem właściwy wtedy, kiedy nie ma mi ktoś mi niczego do zarzucenia, kiedy jestem w porządku, kiedy się wyspowiadałem, kiedy mam czyste sumienie, no to wtedy mogę uczestniczyć. Nie? Oczywiście ja tego wszystkiego nie neguję, tylko nie na tym się opiera nasze podejście do liturgii. Do liturgii podchodzimy niezależnie od tego, jak jesteśmy wyspowiadani, jak jesteśmy, nazwijmy, sprawiedliwi w oczach ludzi innych czy we własnych, jako ktoś, kto chce przeżyć prawdę, że nie chodzi o moje racje, o to moje bycie według siebie, tylko przyzwolenie na to, żeby pozwolić komuś innemu, żeby on działał i mówił. Ta prostracja, ta cisza, nie? Całe zgromadzenie klęka wtedy, to jest czas nie mówienia, czas wchodzenia w nie rację, czas, jakby powiedzieć, przyjęcia tej pozycji, w której Pan Bóg może naprawdę coś zacząć robić. Bo jeśli ja wyskakuję tu i tam, jestem taki, jeszcze jakiś, jeszcze więcej, to co Pan Bóg może robić? Musiałby najpierw obcinać, nie zawsze chce, nie? Obrazowo tak mówi. Jeśli natomiast ja powiem, jestem prochem, jestem gliną, nie mam racji, jestem pomylony, jestem grzechem. To jest jednocześnie wołanie w milczeniu, nie? Wołanie bez słów. Wejrzyj na mnie, zacznij działać. Bo tym, co najbardziej człowieka niszczy, we wszystkich naszych aspektach codziennego naszego życia, to co to jest? To jest to, że chcesz mieć swoje racje. Chcę ja mieć swoje racje przed drugim. I co? I się rozchodzimy. Oczywiście jesteśmy jako tako dobrze wychowani, wobec tego zrobimy to kulturalnie i tak dalej. Nie? Tymczasem tu jest przyjęcie niemocy. Nie? I następnie przewodniczący wypowiada modlitwę. Dwie do wyboru. Ja jestem tym, żeby wybrać tę pierwszą, tę modlitwę otwierającą to zgromadzenie. Pomnij Boże na swoje miłosierdzie. Otaczaj nieustanną opieką i uświęcaj lud swój, dla którego Twój Syn Jezus Chrystus ustanowił paschalne misterium, przelewając krew swoją. Uświęcaj lud, to znaczy czyń z nas rozproszonych przez grzech, ale tu na początku tej liturgii, że tak można powiedzieć, stawiających siebie w postawie tego prochu, uczyń nas lud, Twój lud. I następnie słuchamy liturgia słowa, czytanie z proroka Izajasza, pieśń o słudze Jahwe, ta czwarta pieśń o słudze Jahwe. Ja zwrócę uwagę, to trochę potem będzie w homilii, ale dla mnie jest bardzo mocno zawsze i z tym się chcę dzielić. Pierwsze zaraz słowa tej pieśni o słudze Jahwe, to są te kantyki, te pieśni, którymi w czasie niewoli babilońskiej, w czasie wygnania babilońskiego, prorok Izajasz zarysowywał nową perspektywę, że będzie właśnie ten odkupiciel. I oto takie padają słowa. Oto się powiedzie mojemu słudze. Wybije się, wyrośnie wysoko, bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok. Tu jest, można powiedzieć, no, pasuje. Mamy kogoś, nie? I teraz jest, tak został oszpecony. Jego wygląd i postać była niepodobna do ludzi. I to jest ta tajemnica, nie? To powiedzie się mojemu słudze, jeśli byśmy tam chcieli dokładnie docierać do znaczenia tego słowa w języku hebrajskim, to można powiedzieć, będzie miał władzę nad przyszłością. Zostanie, powiedzie się, będzie miał władzę nad przyszłością. Zobaczcie, co dzisiaj, jak bardzo często ludzie chcą mieć, przewidzieć, nie? Horoskopy, wróżby, zabieganie o to, co to będzie. My chcemy mieć władzę nad przyszłością. Jemu się to uda w jakiś sposób, że mu zostanie po ludzku wszystko zamknięte i otworzy się w nim i dla nas przez niego perspektywa już nie nasza. W Biblii to często jest to, będziesz widział, zobaczysz, nie? Otwarcie oczu. Co to znaczy dla nas? Żebyśmy mogli wejść w tę samą perspektywę, trzeba takiego samego sukcesu, takiego samego powodzenia. A my mamy powodzenie wtedy, kiedy nam się uda, kiedy zarobimy, kiedy jesteśmy ponad innymi. Tutaj wchodzimy w otwarcie, nie? Bo można powiedzieć, otwiera się perspektywa powodzenia, nie? Tej pomyślności, zupełnie nie naszej. Kiedy mogę być, czy będę dotknięty, otworzy się przede mną perspektywa nie moja. I dalej jest potem całe przekazanie tego, obarczył się on naszym cierpieniem, został usunięty, zgładzony. To są te teksty, które tak bardzo mocno potem Jezus odnosi do siebie, czy pierwszy Kościół odnosi do siebie. Nie? I on ujrzy swoje potomstwo, I przez Niego wola Pana spełni się dla ludzi, dla usprawiedliwienia. To jest pierwsze czytanie, które jest bardzo ważne, byśmy pozwolili się temu czytaniu, temu słowu objąć. I potem przeczytamy jeden z najbardziej też wymownych tekstów z listu do Hebrajczyków. Na to pierwsze czytanie odpowiemy psalmem 31. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. I tam jest też, stałem się znakiem hańby. I tak dalej, ale ja ufam w Tobie, Ty jesteś moim Bogiem. I potem list do Hebrajczyków, ten przepiękny, najbardziej można powiedzieć taki wymowny paradygmat bycia chrześcijaninem. Bo co? Możemy się zbliżyć do tronu łaski, to znaczy tronu tego, który został całkowicie zniszczony i otrzymał władzę, nowe życie, zmartwychwstanie. I teraz co jest? On za dni swego ciała, za ziemskiego życia, zanosił do tego, który mógł go wybawić od śmierci, wołania, gorące prośby. Słusznie, każdy z nas gdzieś, jak coś boli, modlimy się. I on został wysłuchany, ale nie przez to, że ominęła go śmierć, tylko został wysłuchany w ten sposób, że został wprowadzony w śmierć i śmierć mu niczego złego nie zrobiła. To nie było wyminięcie się, jak to mówimy czasem, kto się wymigał. Gdyby Jezus się wymigał, to by nas uczył się migać. Tymczasem on się nie wymigał, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał i stał się znakiem zbawienia dla tych, którzy go słuchają. Nigdy nam za dużo nie będzie czasu, czy jakby powiedzieć, intensywnej naszej troski o to, żeby medytować te słowa. Nie? Nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, żeby być, gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia dla tych, którzy go słuchają. To jest to drugie czytanie. Jeśli bardzo jest zależne na tym, żeby to było dobrze przeczytane, odpowiednio, tak można powiedzieć, dobrym przekazem, żeby to słowo do nas docierało. I potem słuchamy opisu męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. I następnie po tych czytaniach następuje modlitwa powszechna, to co Kościół zawsze robi po wysłuchaniu słowa, modli się. I ta modlitwa powszechna jest, oczywiście może być krótka homilia, ja powiem krótką homilię, ale ta modlitwa powszechna jest w tego dnia, jakby powiedzieć, taką aplikacją tej niesamowitej, czy nieporównywalnej z niczym łaski, która się stała w tym odrzuceniu, w tej pasji Jezusa, aplikacją do tego, żeby Kościół niósł tę tajemnicę do wszystkich. Więc ta modlitwa to nie jest tylko o to, żeby się jakoś uratować, tam gdzieś zahaczyć, nie? Tylko ja tak bardzo mocno podkreślam to, nie? Jak zobaczymy całą strukturę, to jest modlitwa za Kościół, za tych, którzy w Kościele mają władzę. Mówię o jedność chrześcijan, żeby chrześcijanie byli znakiem i potem o tym, żeby Ewangelia była niesiona do wszystkich, którzy jeszcze nie wierzą w Chrystusa czy w Boga, za tych, którzy mają władzę, za strapionych. Ta modlitwa to nie jest, czy nie jest na pierwszym planie po to, żeby lepiej się nam urządziło na świecie, tylko żeby świat został przeniknięty tą tajemnicą Jezusa Chrystusa. Jeśli zostanie przeniknięty tą tajemnicą Jezusa Chrystusa, właśnie tą logiką krzyża i zmartwychwstania, wówczas upadną wszelkiego rodzaju spory, wojny i tak dalej. To tyle na temat liturgii słowa. Idźmy teraz do drugiej części, mianowicie do adoracji krzyża. To jest, jak powiedziałem na wstępie, centralna część. I tej części powinniśmy poświęcić, jakby powiedzieć, dużo uwagi, żeby ona była dobrze przeprowadzona w tym zgromadzeniu. Żeby to nie było takie, tylko no ja podejdę, ucałuję krzyż, dotknę krzyża, czy się ukłonię. Nie? Myślę, że to jest, co to jest najbardziej, co jest, jakby powiedzieć, co jest łaską, nie? Co jest nam dane, co jest najbardziej dla nas do wykorzystania, to spróbować wejść w to, że ten krzyż Jezusa, ale także mój, jest mi potrzebny. Bo świat nam mówi, o, gdybyś nie miał krzyża, gdybyś nie miał tego kłopotu, gdybyś nie miał takich tam relacji z kimś, nie? Gdyby ci nie przeszkadzali, byłbyś prawie królem. Co by z tego wyrosło? Jaki król? Jaki królik? Nie wiem. Przepraszam, tak mówię, ale to jest problem, nie? My jesteśmy ludźmi oszukanymi w grzechu, nie? To jest, ja uważam, najważniejsza rzecz, żeby zdać sobie sprawę, że jesteśmy ludźmi po grzechu oszukanymi. Bo osiągnęliśmy po nasze poznanie dobra i zła i nam się wydaje, że my wiemy, co dla nas jest dobre. I to jest problem proboszcza i mój, i pana, i pani, że ja wiem, co jest dobre, co jest złe. I o to zabiegam, walczę, czasem bardzo ostro. Nie? W tej liturgii chodzi o to, żeby dostrzec, żeby to przyjąć, zasymiliować, że ja potrzebuję krzyża i do tego krzyża idę, że ten krzyż mnie leczy, że ten krzyż mnie uwalnia z tego mojego, jak to bym powiedział, presumpcja tego, co ja zakładam, że ja wiem. Wobec krzyża staję jako ktoś, kto nie ma władzy, kto nie wie, kto jest głupi. To jest czas, ta adoracja krzyża, działania przeciwko sobie w pewnym sensie. Przeciwko staremu człowiekowi w nas. To jest zawieszanie na krzyżu starego człowieka, to znaczy siebie. I to jest chwytanie się tego Zbawiciela, który właśnie przez krzyż, nie, tak jak chwilę to było powiedziane w liście do Hebrajczyków, nie, przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa i kiedy się wszystko wykonał, stał się narzędziem zbawienia dla tych, którzy go słuchają. Ja czasem daję takie porównanie, mam nadzieję, że tu nie przesadzę, nikogo nie obrażę, nie? Możemy sobie wyobrazić, to jest tylko porównanie, nie? Że jesteśmy na, jest jeden basen, wszyscy jakoś tam pływamy, ale tu jest widać, że to jest coś, tu jest, tu zagraża i tak dalej. Z drugiej strony jest przegroda, nawet może szklana, jest drugi basen, gdzie jest wszystko w porządku, ale przeskoczyć przez te ściany nie można, my tylko widzimy, czy widzimy, czy nie widzimy, nie? Jak się to dostać? Nie ma innego wyjścia. Tu nam się wszystko rwie, nie? Parzy, czy jest źle. I przychodzi ktoś, ratownik, i mówi do mnie, Zbigniewie, pozwól, nie? Chwyćcie mnie. Ja wiem, że jest przejście na dole, tylko trzeba mocno zanurkować, wejść głęboko pod wodę i tam jest przejście na drugą stronę. Jezus stał się takim przewodnikiem. Przenosi nas, oczywiście to nie jest zawsze wszystko w pełni do pełnego porównania. Przenosi nas z pewnej egzystencji, z pewnego sposobu myślenia, z pewnego sposobu działania, w którym my nie dajemy sobie rady, mamy zadyszkę, nie potrafimy kochać, nie potrafimy żyć w pokoju. I czasem ilu ludzi dzisiaj, nie, jest zbitych, nie, zdesperowanych, bo myśleli, że coś osiągną. Okazało się, że rzeczywistość jest inna. Niektórzy się z tym pogodzą, jakoś tam zrezygnują, inni walczą, bo są takie zawsze trzy sposoby podejścia do zła, nie. Pierwsze, albo uciekasz od tego, żeby nie być dotknięty. Drugie, albo z tym walczysz. A Jezus otwiera inną, trzecią formę. Przyjąć to zło, nie? To umieranie, to zanurzenie na siebie. I powiedzieć, tam właśnie chce mnie spotkać Bóg. To jest to przejście na drugą stronę. Jezus otworzył przed każdym z nas drogę, bramę, drogę, nie? Której my nie widzimy, ale która jest dla nas, żebyśmy doszli do życia z naszej śmiertelności, z tego jednego basenu weszli w inny. I ta droga czym jest? To jest krzyż. Dlatego podczas adoracji krzyża nie jest to, co przepisy liturgiczne mówią, jest ważne, żeby to był jeden krzyż. My rozproszeni przez grzech, gdzie każdy szuka. I czasem także w pobożności naszej chcielibyśmy sobie wszystko jak najwcześniej załatwić, dostać się do tego krzyża i tak dalej, pocałować i już mieć to, jakby powiedzieć, zrobione. Bardzo jest też ważne, nie wiem jak to nam się uda, w ubiegłym roku było to dość dobrze, nie? Żebyśmy tworzyli procesję. Nie? Jest najlepiej, jeśli podchodzimy jedną tutaj rzędem, jednym naszym, kilka osób, nie, ale jednym strumieniem do tego krzyża, który tu będzie stał, będziemy trzymać go posługujący ministranci i my spokojnie, bez pośpiechu, bez przebiegania jednego przed drugim idziemy żeby dać się zanurzyć czy spotkać z tą tajemnicą. Nie? Ten jeden krzyż. My wtedy między nami, bo to nie jest tylko kwestia prywatna. To jest oczywiście zawsze osobista kwestia, ale nie prywatna. Bo jeśli my tak jak tutaj jesteśmy, rozumiemy, akceptujemy sprawę krzyża, to jaki jest tego efekt? Jesteśmy jednością. Jeśli krzyża nie akceptujemy, jest rozproszenie. I ten czas adoracji jednego krzyża, nie? I tego nie można ani ułatwiać, ani przyspieszać, ani nikomu tego udogodnić, tylko jest ten czas procesji, żeby mieć okazję do tego, by weryfikować siebie. Ku czemu ja idę? Z kim chcę się spotkać? Z jaką prawdę chcę przyjąć? I można myśleć o tych krzyżach, które każdy z nas ma, mniejszych czy większych, nie? Które chętnie byśmy czasem zrzucili albo mówimy, o, po co to? Idziemy, żeby się pojednać, tak można powiedzieć, przez ten krzyż z historią naszego życia. To jest dostosowanie mojej logiki, gdzie ja normalnie chcę wszystko uzyskać ekonomicznie, jak najszybciej, jak najłatwiej, nie? Bo to jest inteligencja, nie? Inteligencja to nie jest to, że ktoś wiele umie, ma w sobie takie czy inne zdolności, tylko potrafi tak wszystko wykorzystać, te elementy, które ma. Czy to będzie stołek, czy to będzie drabina, czy to będzie kradzież, czy to będzie kłamstwo. Wykorzysta, żeby wyjść na swoje. Powiedzieć, o, jestem. To jest inteligencja. W tej procesji chcemy dać się pozbawiać tej inteligencji. Idziemy do tego, który nie obronił siebie. Byłoby tu bardzo wiele do mówienia, nie? Patrzeć na swój krzyż i zobaczyć, że to jest szansa, nie? Jezus w swoim, także można powiedzieć, swoim nie tylko zewnętrznym cierpieniu, ale także w swoim myśleniu, tak można powiedzieć, dał się ogołocić ze wszystkiego, aż do tego stopnia, że wołał do Boga, czemuś mnie opuścił. I gdyby ten Brandstetter tak bardzo mocno podkreśla to, że Jezus w tym cierpieniu chciał iść do maksimum, bo powiedział, jeśli ja tego, ja trochę parafrazuję to, jeśli ja tego nie wezmę, tego zła na siebie, to nikt tego nie zrobi. I każdy z nas może też powiedzieć w swoim środowisku, w swojej rodzinie, gdzie są konflikty i tak dalej, że ta liturgia jest szansą, żebyś ty się nauczył na podobieństwo Jezusa Chrystusa wziąć ten krzyż, brać ten krzyż na siebie, żeby innych uratować. Bo jeśli nie zrobisz ty, nie zrobię tego ja, który do tego krzyża się zbliżam, to kto ma zrobić? Jakiś Kowalski, przepraszam, ze świata? On zrobi po swojemu, według logiki świata. I potęguje się, nie? Gwałt gwałtem się odciska. Potrzebny jest ten moment, ten czas. Potrzebne jest moje i twoje ciało, nie? Moja i twoja historia, żebym ten krzyż przyjął. Nie jako bohater, tylko właśnie jako ten, jak na początku tej liturgii była mowa, jako ten proch, jako glina. I w ten sposób kim się stawał dla innych? Też narzędziem zbawienia. Oczywiście Jezus jest tym, który jest par excellence, ale jeśli ja się zbliżę do Niego i przyjmę krzyż, przyjmę zło, które jest w moim środowisku, stanę się narzędziem zbawienia tak jak On. Będę naśladował Go. Dobiega czas, więc ja myślę, niech to starczy. Jeszcze dwa słowa teraz o trzeciej części, czyli ja nie skończyłem tego krzyżu, bo to jest, każdego roku będzie trochę na nowy sposób, czy trochę inaczej, ale to, co jest istotne, powiedziałem, to jest punkt centralny tej liturgii. Następna trzecia część to jest komunia eucharystyczna, nie? Przyniesiony zostanie Najświętszy Sakrament, konsekrowany w czwartek i uczestniczymy w tej komunii. Czasem w różnych okresach życia Kościoła było to różnie. Nie było w Wielki Piątek przyjmowania komunii w postaciach sakramentalnych. Był taki okres też, że przyjmował tylko celebrans. Różnie to było. Nie jesteśmy my do oceniania, ale jak podkreślam, to nie jest protestantyzm, żeby nikt nie myślał. Nie? Jeśli ja zrobię dobrą adorację krzyża, tak jak przed chwilą była mowa, to ja wchodzę w komunię z tym Jezusem. To nie jest jakaś tam komunia duchowa, tylko komunia w historii mego życia. Przyjmowanie Eucharystii, postaci eucharystycznych też do tego zmierza, żebym ja, tak jak wczoraj mówiliśmy, nie, korzystał z tego chleba łamanego po to, żebym stawał się w życiu człowiekiem, którego życie jest łamane, jest narzędziem jedności. Podobnie też tutaj ta komunia się staje w adoracji krzyża. Oczywiście dzisiaj my przyjmujemy komunię w postaciach eucharystycznych. Nie? To nie jest coś więcej, coś lepiej, tylko to jest ta sama tajemnica, tylko w innym, możemy tak powiedzieć, w inny sposób, w innym znaku. Nie? I ostatnia część, procesja do grobu, nie? To jest też bardzo taki wymowny. Zostaje ołtarz obnażony, nie? Zostaje postawiony krzyż i przed krzyżem, kiedy przechodzimy, czynimy znak, tak jak przed Najświętszym Sakramentem. To jest też znak, że ten krzyż uobecnia tajemnicę Jezusa Chrystusa. I przenosimy Najświętszy Sakrament do przygotowanego grobu i tam się rozpoczyna adoracja. Słyszę głos, niech to na dzisiaj nam starczy. Zapraszam na liturgię godzin w piątek i w sobotę, kiedy nie ma liturgii Eucharystii, kiedy jest liturgia Męki Pańskiej w piątek, ale w piątek i w sobotę jest liturgia godzin, czyli to, co mówimy, brewiarz, nie? Liturgia Ludu Bożego, nie? Modlitwa Ludu Bożego o godzinie 8, tak? O godzinie 8 to będzie ta pierwsza część, tak zwane matutinum, czy godzina czytań, są hymn, 3 psalmy i 2 czytania i potem jucznia, czyli Laudes, chwalba Boga. Zapraszam na to. Niech to na dzisiaj starczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.